Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 21 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Tomasza Apostoła, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. W minioną środę w gmachu Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata dotycząca najnowszego projektu regulującego wzajemne uznawanie rodzicielstwa pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Na mocy proponowanych zmian, niezależnie od tego, w jaki sposób dziecko zostało poczęte, urodzone i przede wszystkim kto w rubrykach aktu urodzenia widnieje jako rodzice, każde państwo musiałoby respektować takie informacje. Sprawozdanie komisji w tej sprawie zostało przegłosowane 366 głosami za, przy 145 przeciw i 23 wstrzymujących się. Europosłowie prawicowi wprost wyrazili obawy, że doprowadzi to do wymuszenia na konserwatywnych państwach surrogacji lub adopcji dzieci przez tzw. pary homoseksualne. Skutkiem debaty oraz głosowania jest teraz oficjalne wezwanie Rady Unii Europejskiej do przeprocedowania zaproponowanego projektu. Węgry. W minionym tygodniu Parlament Węgier przyjął ustawę o ochronie suwerenności. Zakłada ona, że kandydaci w wyborach i osoby ich wspierające, które będą korzystać z niedozwolonej pomocy finansowej z zagranicy, będą zagrożeni karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przyjęciem ustawy głosowało 141 posłów, 50 było przeciw. Według zapisów nowego prawa powołany zostanie Urząd Ochrony Suwerenności. W zakresie jego kompetencji będzie badanie organizacji, które korzystają z finansowania zagranicznego i mają na celu wpływanie na debatę i decyzje polityczne, jak również sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego suwerenności państwa. Prezes Urzędu Ochrony Suwerenności będzie powoływany przez prezydenta na wniosek premiera, a jego kadencja będzie wynosiła 6 lat. W uzasadnieniu ustawy stwierdzono, że suwerenność Węgier jest zagrożona, a finansowanie zagraniczne wpłynęło na kampanię wyborczą do parlamentu w roku 2022. Choć węgierskie prawo zabrania partiom politycznym przyjmowania zagranicznego finansowania, to ugrupowania opozycyjne ominęły ten zakaz, wykorzystując pieniądze z zagranicy chociażby za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Koniecznie, ale to koniecznie, podobny urząd musi powstać kiedyś w Polsce. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś wspomnienie świętego Tomasza Apostoła. Tomasz, zwany Didymos, czyli bliźniak, należał do grona 12 apostołów. Jak prawdopodobnie wszyscy pamiętamy, był on nieobecny podczas ukazania się zmartwychwstałego Pana. Gdy inni apostołowie go o tym zapewniali, Tomasz odparł: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Po 8 dniach Tomasz spotkał Chrystusa. Zbawiciel rzekł do niego: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Na to święty Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Zgodnie z tradycją, Tomasz dotarł aż do Indii, gdzie 3 lipca roku 72 poniósł śmierć męczeńską. Miejsce jego śmierci dziś zwane jest Górą Świętego Tomasza w Madrasie. Chrześcijanie wschodni wierzą też, że Tomasz dotarł do Chin. Z kolei starożytny przekaz ustny, zachowywany przez plemiona Guarani, głosi, że apostoł Tomasz przebywał w Paragwaju, gdzie również głosił dobrą nowinę tamtejszej ludności i nawracał ją na chrześcijaństwo. Święty Tomasz Apostoł jest patronem m.in. Indii, Portugalii, architektów i budowniczych. Stany Zjednoczone. W minionym tygodniu Izba Reprezentantów zagłosowała za formalnym rozpoczęciem dochodzenia w ramach procedury impeachmentu, czyli postawienia w stan oskarżenia prezydenta Joe Bidena. Chodzi o podejrzenia dotyczące korupcji związane z działalnością syna prezydenta, pana Huntera Bidena, który powołując się na wpływy swojego ojca, prowadził biznes m.in. na Ukrainie. Ukraiński informator przekazał FBI, że obaj panowie Bidenowie otrzymali po 5 milionów dolarów łapówki. Pan Hunter Biden odmówił pojawienia się przed komisją prowadzącą śledztwo. Speaker Izby Reprezentantów, republikanin pan Mike Johnson, stwierdził: Biały Dom utrudnia dochodzenie, nie pozwalając świadkom na pojawienie się czy na przekazanie tysięcy stron dokumentów, więc nie mamy innego wyboru, jak tylko wypełnić nasz konstytucyjny obowiązek. Pan Johnson zaznaczył jednocześnie, że nie przesądza, czy dochodzenie wykaże korupcję Bidena, a przez to doprowadzi do jego impeachmentu. Kanada. Wojsko kanadyjskie wprowadza obowiązkowe zestawy menstruacyjne w toaletach dla żołnierzy, również tych męskich. Jak czytamy w dyrektywie wydanej przez Kanadyjski Urząd do Spraw Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego. Przepisy stanowią, że produkty menstruacyjne muszą znajdować się we wszystkich toaletach, niezależnie od płci. Oznacza to, że w toaletach przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn oraz w toaletach przeznaczonych dla wszystkich płci będą musiały znajdować się tego typu produkty. Nieograniczony dostęp do nich lepiej chroni miesiączkujących pracowników i sprawia, że czują się oni bezpiecznie, korzystając z toalety, która najlepiej odzwierciedla ich płeć. Jednocześnie, zgodnie z niedawnymi doniesieniami, kanadyjskie wojsko stoi w obliczu kryzysu, ponieważ ma poważne trudności ze znalezieniem obywateli chętnych do uzupełnienia szeregów armii. Polska. W wywiadzie dla Radia Z były prezydent pan Bronisław Komorowski skrytykował ostatnią modę na słowotwórstwo i używanie wyrazu ministra na określenie kobiet zasiadających w rządzie Donalda Tuska. W wywiadzie przeprowadzonym przez pana Bogdana Rymanowskiego były prezydent stwierdził: Słucham tych dyskusji, czy minister, czy ministerka, czy gościni, czy gościuwa. Konstytucja nie używa określenia ministra, czy ministerka, tylko mówi, że to funkcja ministra, tego ministra. Nie można mówić, że popieramy konstytucję i się na nią powołujemy we wszystkich innych kwestiach, ale w kwestii nazewnictwa już nie. Prezydent Komorowski zauważył też, że panie minister określające się żeńską formą trochę ryzykują, że ktoś powie, że składała przysięgę jako ministerka, a w konstytucji jest minister, więc może to ślubowanie jest nieważne. Te mrożące krew w żyłach doniesienia przytaczamy jako przykład pewnego interesującego zjawiska, które ma miejsce oczywiście nie tylko w Polsce. Stara gwardia komunistów bardzo słabo tak naprawdę adaptuje się do rewolucji feministycznej i rewolucji genderowej. Muszą jednak robić dobrą minę do złej gry i uznać, że taka jest mądrość etapu. Jednak jak widać, nie z panem Bronisławem te numery. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt pierwszy. Podobieństwo człowieka do Boga w tym, co odnosi się do wolnego decydowania o rzeczach, które człowieka dotyczą. Czy człowiek jest w jakiś specjalny sposób podobny do Boga, jeśli chodzi o swoje działanie? Tak, człowiek jest w pewien specjalny sposób podobny do Boga, jeśli chodzi o swoje działanie. Na czym polega to specjalne podobieństwo człowieka do Boga, jeśli chodzi o jego działanie? Wyraża się ono tym, że tak jak Bóg rozporządza całym wszechświatem, który jest od niego zależny, tak jak mu się to podoba i w sposób w pełni wolny, tak też człowiek dysponuje wedle swojej woli i w sposób całkowicie wolny tym wszystkim, co jest od niego zależne. Punkt drugi. O ostatecznym celu człowieka i wszystkich jego działań, którym jest szczęście. Czy człowiek we wszystkim, co czyni, ma zawsze jakiś cel? Tak, człowiek ma zawsze jakiś cel we wszystkich swoich działaniach, pod warunkiem, że działa w sposób właściwy dla człowieka, a nie jak maszyna lub też z powodu impulsu, bądź reakcji czysto fizycznej lub instynktownej. Czy w świecie materialnym tylko człowiek ma cel w swoich działaniach? Tak, w świecie materialnym tylko człowiek ma cel w swoich działaniach. Czy w takim razie skutkiem tego jest to, że wszystkie inne byty ze świata materialnego działają bez żadnego celu? Nie, nie skutkuje to tym, że wszystkie inne byty ze świata materialnego działają bez celu. Przeciwnie, Wszystkie te byty działają zawsze w ściśle określonym celu, ale jako takie nie wyznaczają sobie wcale tego celu, gdyż to Bóg jest tym, który im go wybiera i im go nadaje. Czy wszystkie inne byty działają zatem z powodu tego wyznaczonego im przez Boga celu, albo tak, by ten cel osiągnąć? Tak, wszystkie inne byty działają z powodu tego wyznaczonego im przez Boga celu, albo tak, by ten cel osiągnąć. Czy Bóg także człowiekowi wyznaczył takiego rodzaju cel? Tak, Bóg wyznaczył takiego rodzaju cel także człowiekowi. Jaka jest zatem różnica w działaniu pomiędzy człowiekiem i innymi bytami świata materialnego? Jest ona taka, iż człowiek może sobie wyznaczyć samodzielnie swój cel działania, będąc pod wpływem działania Boga oraz w zależności od tego boskiego działania, podczas gdy byty świata materialnego, pod wpływem ich natury lub instynktu, ślepo wypełniają cel wyznaczony ich działaniom przez Boga. Z czego wynika ta różnica w działaniu pomiędzy człowiekiem i innymi bytami materialnymi? Różnica ta wynika z tego, że człowiek ma rozum, a inne byty go nie mają. Czy człowiek ma jakiś nadrzędny, ostateczny cel, który stawia sobie w związku ze swoim działaniem? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W rządzie pana Donalda Tuska zostało utworzone Ministerstwo do Spraw Równości. Poglądy pani minister, czy też jak ku niesmakowi pana Bronisława Komorowskiego głosi oficjalna strona rządu pani ministry Katarzyny Kotuli, są przerażające. W notce biograficznej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jak widać nie zdążyła jeszcze zmienić nazwy na Radę Ministrów i Minister albo Ministerek, można przeczytać, że pani Kotula była jedną z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet i, jak czytamy, od początku mocno angażowała się w zmianę ustawy antyaborcyjnej i prawa kobiet, w tym prawa reprodukcyjne. Była także członkinią Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Legalna Aborcja bez Kompromisów. Pani minister ministra już zapowiedziała, że w sprawie aborcji nie ma mowy o powrocie do kompromisu, jaki obowiązywał. Nowym kompromisem mogłaby być dekryminalizacja do czasów wyborów prezydenckich. I jeszcze raz Polska. W piątek 15 grudnia znana z katolickich i patriotycznych poglądów małopolska kurator oświaty pani Barbara Nowak została odwołana. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego. Każda zmiana rządu powoduje zmianę kuratorów oświaty. Gdyby nie fakt, że przedstawiciele nowej lewicowej większości postanowili urządzić z odwołania pani Nowak polityczną chucpę. Najpierw nowy minister kultury, pan Bartłomiej Sienkiewicz, ogłosił na platformie X, że minister edukacji Barbara Nowacka będzie miała szczególny prezent dla wszystkich dzieci, młodzieży i pracowników oświaty. Dzień później pani minister ministra Nowacka ogłosiła: dziś mamy przyjemność poinformować młodzież, nauczycieli i rodziców, że czarny czas edukacji i średniowiecze, które próbowano wam tutaj zaprowadzić w edukacji, właśnie się skończyło. Właśnie podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak. Od siebie dodam, że gdyby to nie było straszne, byłoby komiczne. Pan, całkiem niedawno zataczający się w Sejmie, został ministrem kultury, a nowa ministra edukacji sugeruje, że coś było nie tak z rozwojem edukacji w średniowieczu. Ci ludzie ewidentnie nie są zbyt mądrzy. A o nowej jakości kultury świadczy fakt, że o swoim odwołaniu pani Barbara Nowak dowiedziała się z mediów. Jak sama mówi, nikt nie miał odwagi przyjść do mojego gabinetu. Nikt nie przyszedł powiedzieć: zbieraj się, Baśka. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj o TVP Info. Potraktuj to, proszę, mój drogi słuchaczu, jako czysto osobisty odbiór sytuacji. Na pewno nie będę silił się na analizę zgodności czy niezgodności z prawem działań ludzi Tuska. W tej sprawie powiem tylko, że jestem odrobinę zdziwiony zdziwieniem i że ktokolwiek spodziewał się po nowych władzach czystej gry. Dziś nie będę też rozwijał zbieżności w czasie wczorajszej akcji w TVP z przyjęciem paktu migracyjnego, który siłą rzeczy przeszedł bez echa. Chcę powiedzieć kilka słów o samej telewizji. Gdy w roku 2015, wkrótce po wygraniu przez PiS wyborów, obejrzałem wieczorne wiadomości, na mojej twarzy pojawił się naprawdę wielki uśmiech. Była to mieszanka szoku i radości. Oto po latach pełnej medialnej dominacji myśli tzw. postępowej, europejskiej, w stylu Dzień dobry TVN, nagle na ekranie mojego telewizora widzę polskie flagi, relacje z jakiejś uroczystości kościelnej, przecierałem oczy. Coś o polskości jako jednak normalności, treści patriotyczne, treści czasami katolickie. Bardzo dokładnie pamiętam tamto wrażenie. Wkrótce zacząłem TVP traktować jako wielki przytyczek w nos dla postkomunistów. Teraz wy macie TVN, a my mamy TVP. Wy od zawsze kłamiecie. Teraz nasze TVP będzie mówić prawdę. Z czasem coraz więcej ludzi mądrych mówiło mi, że nie może już TVP oglądać. Że TVP przegina. Ale ja wciąż mówiłem, że w sumie chodzi o przegonienie postkomuny raz na zawsze. Więc takie starcie czołowe z siłą przeciwną jest potrzebne. Jakby cel uświęcał środki. Pewna niezgoda jednak we mnie powoli zaczynała kiełkować. Czy nie miało być tak, że TVN kłamie, a TVP mówi prawdę? Tymczasem dość szybko stało się tak, że TVN dalej kłamało dla obcych, a TVP kłamało jakby teoretycznie dla Polski, a z czasem już po prostu dla PiSu. Równocześnie, czego również nie mogę zapomnieć, pan Kurski tłumaczył, dlaczego Disco Polo. Bo ludzie tego chcą. Aha, czyli tak kochacie Polskę. Nie przez podnoszenie jej do góry, ale przez puszczanie Disco Polo w telewizji publicznej, która teoretycznie ma również krzewić kulturę. Bo ludzie tego chcą? I w tym przypadku proszę nie przypisywać mi protekcjonalności. Sam siebie też próbuję podnosić do góry, wybierając coś ambitniejszego, gdy chciałoby się pójść na łatwiznę i obejrzeć na przykład durny serial. Albo na przykład jedząc owsiankę, gdy chciałoby się najeść naleśników z Nutellą. Po prostu człowiek ma aspirować wyżej, a to zawsze wiąże się z jakimś wysiłkiem. A misją telewizji publicznej jest w tym ludziom pomagać. Disco Polo w niej uznałem za obrzydliwość, gdyż dla mnie to był sygnał, że nie dba się tu o Polaków, a jedynie na nich żeruje. Potem nastała tak zwana pandemia, a zaraz za nią kryzys klimatyczny w Ramie i jego apostoł, pan Giza. Od tamtego czasu, a mówię tylko o swoim spojrzeniu osobistym, TVP brzydziłem się odrobinę bardziej niż TVN. Dla mnie kłamstwa przeciwników światopoglądowych są mniej piekącym policzkiem niż kłamstwa teoretycznych sprzymierzeńców. Temat TVP uważam za wyjątkowo smutny. Oto całą masę naprawdę zdolnych i patriotycznych dziennikarzy. W sposób być może nawet dla nich samych odrobinę nieuchwytny. Szczególnie, że z dużymi pieniędzmi w tle zamieniono w politruków. A co gorsze i nawet trochę przerażające, wielu z nich wydaje się w ogóle nie zdawać sobie z tego sprawy. Myślę, że przynajmniej w przypadku części z nich, gdyby tak obudzić go w nocy i zapytać, kim jesteś, odpowiedziałby rzetelnym dziennikarzem. Przewińmy już ten smutny film do dnia wczorajszego. Do siedziby TVP wchodzą postkomuniści. Na to środowisko TVP, zamiast mówić jedynie o prawie, które w tym przypadku wydaje się być po ich stronie, uderza znowu w te same tony. Patriotyzm, polskość, antykomunizm, wolność słowa, wolne media. Tyle, że ja już tego nie kupuję. A zatem, Dawid, stoisz z komunistami. Naprawdę? Wszystkich z nas, zresztą na całym świecie, od lat już tresuje się do tego, żeby być kategorycznie po którejś stronie, a jednocześnie zawsze podsuwają ci dualny wybór. Jesteś po stronie Rosji czy Ukrainy? Odpowiedz i nie zawahaj się ani na chwilę, bo błyskawicznie zakończy się twoje prawo do jakiejkolwiek egzystencji w internecie. Jesteś za Hamasem czy Izraelem? Musisz wybrać stronę i zrób to kategorycznie. I podobnie jest teraz, no chyba nie jesteś za Tuskiem. A zatem murem za TVP? No też nie. Patrząc na to, co działo się wczoraj, przypomniał mi się ten rok 2015 i ten uśmiech na mojej twarzy, gdy po raz pierwszy oglądałem wiadomości TVP, które mówiły mi, że następuje dobra zmiana. Wczoraj, po 8 latach, zrobiło mi się smutno, ale nie z powodu TVP, ale z powodu Polski. Jakie to wszystko wczoraj było smutne i żenujące. I osiłki Tuska, ten postkomuszy styl. I z drugiej strony, rzekoma obrona wolności słowa. O wolność słowa w TVP zapytajcie Janka Pospieszalskiego. I co wtedy mówiła pani Lichocka, która chyba ciągle myśli, że ten swój środkowy palec pokazuje komunistom, a tak naprawdę pokazuje go logice. Wolność słowa wyleciała na kopach z TVP najpóźniej razem z panem Jankiem Pospieszalskim. A że brak tej wolności słowa był teoretycznie patriotyczny, wielu dziennikarzy i miliony widzów nawet nie zauważyło, jak stali się częścią tej samej gry co TVN. Kłamstwo to kłamstwo, być może nawet kłamstwo z polską flagą w jednej ręce i z krzyżem w drugiej, jest gorsze niż kłamstwo z flagą Unii Europejskiej w jednej ręce, a w drugiej powiedzmy z tęczową. Polskim jest naprawdę żal, bo mam wrażenie, że wczorajszy atak na telewizję, którą miliony Polaków naprawdę kochają, bo nie zdają sobie sprawy z jej zatrucia, spowoduje, że znowu, zamiast o Polskę dla Chrystusa, będą walczyć o TVP. To jest jakieś błędne koło, z którego wreszcie trzeba się wyrwać. Kłamstwem nigdy się Polski nie zbuduje. Mam nadzieję, że wszyscy inteligentni i zdolni ludzie pracujący ostatnio w TVP zechcą właśnie tak na to spojrzeć i swoje talenty poświęcą teraz na walkę o prawdę, a nie o walkę dla PiS. Albo prawda, każda, i ta wygodna, i ta niewygodna, albo nic. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie tutaj na YouTubie lub na Patronite, albo jednorazowo najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam o mszy świętej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy, która zostanie odprawiona 31 grudnia. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Tomaszu Apostole, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.